Przed mikrofonem Izabela Sałamacha. W 39. odcinku audycji Zmieniaj Świat moją gościnią jest dr Aleksandra Kardaść, fizyczka atmosfery i popularyzatorka nauki, redaktor naczelna portalu Nauka o Klimacie, wiceprezeska zarządu Fundacji Edukacji Klimatycznej, członkini Komitetu Problemowego do Spraw Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od wielu lat zajmuje się Pani dziedziną klimatu, jeśli można tak powiedzieć. Wiedzą na temat tego, czym jest klimat, dzieli się Pani w ramach festiwali nauki, wykładów, kursów internetowych oraz na łamach mediów. Ale żeby nie być ignorantką wobec naszych słuchaczy, chciałabym zacząć od definicji. Co to znaczy, że klimat się zmienia i że dzisiaj mówimy o zmianach klimatu w kontekście zagrożenia dla życia na naszej planecie? Wiem, że mamy ograniczony czas i nie jest to wykład, ale może uda nam się w jakiejś skróconej wersji to wytłumaczyć.
Kiedy mówimy o klimacie całej planety, takim wskaźnikiem, który nam mówi o tym, w jakim planeta jest w stanie, jest zwykle średnia temperatura jej powierzchni. I po prostu uznajemy, że to jest taki wyznacznik tego, co się na planecie w ogóle dzieje, co się może wydarzyć. I oczywiście w przeszłości naszej planety ta średnia temperatura powierzchni Ziemi zmieniała się wielokrotnie. No i to oczywiście oznaczało, że czasami mieliśmy na naszej planecie wielkie lądolody, lodowce, ona była pokryta bardzo dużą ilością śniegu, było mało roślin, a potem były oczywiście też okresy, kiedy dla odmiany tego lodu było bardzo mało, były wielkie dżungle, bardzo było gorąco, gady królowały na naszej planecie i tym podobne. Było bardzo dużo zmian, one czasami były dosyć nawet istotne. Natomiast kiedy mówimy dzisiaj o zmianie klimatu, to mamy najczęściej na myśli współczesnie zachodzący proces, który polega na tym, że średnia temperatura powierzchni Ziemi rośnie mniej więcej od czasu rewolucji przemysłowej i dzieje się to w bardzo dużym tempie w porównaniu z tymi wszystkimi zmianami, które zachodziły w przeszłości. I poza tym ten proces jest zapoczątkowany działalnością człowieka, na co mamy wiele dowodów, bo człowiekowi udało się właśnie w wyniku rewolucji przemysłowej i spalania bardzo dużych ilości paliw kopalnych, ale też innych procesów, takich jak wylesianie czy wysuszanie bagien, wprowadzić do atmosfery bardzo dużo gazów cieplarnianych. Gazy cieplarniane to przede wszystkim dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, też trochę takich gazów bardziej specyficznych, stworzonych przez człowieka, jak freony i różne podobne, skomplikowane gazy wykorzystywane w przemyśle, w technice. Te gazy cieplarniane mają tę cechę, że przepuszczają promieniowanie słoneczne, pozwalają mu rozgrzewać powierzchnię Ziemi, ale utrudniają ucieczkę promieniowania podczerwonego ziemskiego w kosmos. To oznacza, że bilans energetyczny Ziemi jest zaburzony, energia gromadzi się na powierzchni naszej planety i w związku z tym jej średnia temperatura rośnie. Więc dziś mówimy o zmianie klimatu, to najczęściej mamy na myśli właśnie ten najnowszy proces, wzrost średniej temperatury w powierzchni Ziemi w wyniku działalności człowieka.
To już mamy definicję za sobą, ale w związku z tym, że zwłaszcza w internecie, w mediach społecznościowych jest sporo fake newsów związanych ze zmianami klimatu, to żeby nie dawać przestrzeni denialistom i dezinformacji, wytłumaczmy sobie też, na czym polega konsensus naukowy, tak? Bo ja przyznam się, że osobiście w wielu dyskusjach używam tego argumentu, który zamyka dalszą dyskusję z niektórymi, o tak.
Z niektórymi, tak. Bo nie wszyscy niestety wiedzą, jak w praktyce działa nauka i niektórzy koncentrują się na tym, że w nauce najważniejsze są dowody. I to jest oczywiście prawda, tylko pytanie, jakie dowody mamy do dyspozycji? Jeżeli mamy taką naukę jak matematyka, to dowody są ścisłe. Jeżeli coś nam z A wynika B i to jest prawda, to jest koniec. To jest jednoznaczne. Natomiast w przypadku większości nauk przyrodniczych nie mamy takich jednoznacznych dowodów. Każdy pomiar jest obciążony niepewnością. Zawsze możemy zrobić jakiś błąd, nawet jeżeli idealnie przeprowadzimy idealny eksperyment, w którym wykonamy idealnie dokładne, niemal pomiary, tak najbardziej dokładnymi przyrządami, to tam wciąż może się coś wydarzyć i ten wynik, on nie jest tożsamy z rzeczywistością, nie ma tutaj jednoznaczności. Jeżeli posłużymy się takim prostym przykładem jak, nie wiem, pomiar temperatury za pomocą termometru jakiegoś takiego rtęciowego czy alkoholowego, to możemy mierzyć temperaturę na przykład tej samej wody w zbiorniczku, ale włożyć termometr w różnych jej miejscach, dostać różny wynik albo patrzeć na termometr z różnego punktu widzenia i troszeczkę źle odczytać skalę. To jest taki przykład bardzo już staromodny, bo pewnie mało pomiarów jakichś takich poważnych się w ten sposób prowadzi, ale nawet w przypadku takich pomiarów instrumentalnych dochodzi do pewnych niepewności pomiarowych, dlatego pomiary powtarzamy, dlatego pomiary prowadzimy różnymi metodami. metodami. I dowodem zwykle w związku z tym w nauce nie jest jeden pomiar, tylko wiele pomiarów przeprowadzonych najlepiej niezależnie, różnymi metodami i tym podobne. I im więcej mamy dowodów, które mówią to samo, tym więcej mamy pomiarów, które są ze sobą zgodne w zakresie jakiegoś właśnie błędu pomiarowego, to mamy większą pewność, że jakieś twierdzenie jest prawdziwe, czy że jakaś wartość jest ustalona poprawnie. No więc konsensus naukowy obejmuje właśnie zgodność dowodów przede wszystkim. To, że mamy bardzo dużo dowodów, wiele pomiarów przeprowadzonych różnymi metodami najlepiej i one wszystkie budują nam ten sam obraz. To jest podstawa konsensusu naukowego. Ale to nie wystarcza, bo wciąż może się jeszcze zdarzyć tak, że jak prowadzimy pomiary, no na przykład badamy coś bardzo skomplikowanego, można do tego podejść na różny sposób, może wyniki są trochę niejednoznaczne, można wysnuć z nich różne wnioski, to jest wciąż takie ryzyko, że na przykład jakieś nasze wewnętrzne przekonania albo chęć zgodzenia się z kolegami, potwierdzenia wyników, które uzyskali koledzy, może też zaburzyć jakby wnioski z eksperymentów. Więc oprócz tego, że potrzebujemy mieć zgodne dowody, to chcemy jeszcze, żeby te dowody przedstawiały zgodnie różne grupy naukowców, różne osoby, osoby z różnych krajów na przykład, osoby z różnych instytucji, czy osoby z różnych też działów nauki, tak żeby zminimalizować ryzyko, że wychodzi nam tak samo, bo przez to, że nie chcemy zrobić koledze kłopotów, to jak mamy wątpliwości, to stwierdzamy, a pewnie ten jednak nasz wynik pasuje do tego, co było wcześniej. Takie myślenie grupowe może czasami występować, więc oprócz tego, że dowody powinny być zgodne, to jeszcze jest fajnie, kiedy dostarczają ich osoby, których ewentualne jakieś takie spaczenia poznawcze czy tendencje mogłyby być sprzeczne. No i oczywiście do konsensusu naukowego potrzebna jest jeszcze taka zgoda co do tego, co właściwie takim dowodem jest, jakieś standardy pomiarowe. Nazywamy to śmiesznie trochę kalibracją społeczną. Chodzi o to, że mamy środowisko, które się zajmuje pomiarami, analizami w jakiejś dziedzinie i ono ustala sobie standardy, wie o czym mówi, że ma swoje właśnie definicje, metody pomiarowe i zgadza się do tego, co się w ogóle mierzy. Więc konsensus oparty na wiedzy to są te trzy elementy. Zgodność dowodów, kalibracja społeczna, czyli zgodność co do tego, co jest dowodem, no i różnorodność społeczna, czyli to, że minimalizacja wpływu jakichś naszych społecznych efektów na wyniki badań.
A jeśli chodzi o właśnie konsensus naukowy co do zmian klimatu, to jakie grupy naukowców, ich dowody świadczą o tym, że mamy do czynienia ze zmianami klimatu?
Samo to, że mamy do czynienia ze zmianami klimatu, no to jest wiedza, którą czerpiemy z przede wszystkim monitoringu środowiska przyrodniczego. Zaczyna się od najbardziej podstawowych pomiarów temperatury na powierzchni Ziemi, w głębi oceanu, czy też pomiarów temperatury atmosfery robionych z kosmosu. Więc tutaj są to badania prowadzone przez meteorologów, przez oceanologów, przez specjalistów od takich pomiarów zdalnych, satelitarnych. Ale oczywiście mamy też inne dowody na to, że średnia temperatura powierzchni Ziemi rośnie, że mamy do czynienia ze zmianami. Na przykład rośnie nam średni poziom morza. No i to są badania prowadzone również przez oceanologów czy oceanografów. Obserwujemy też spadek masy lodowców i lądolodów. No to jest związane z tym, że mamy więcej energii, więcej ciepła, więc one tutaj zaczynają po prostu topnieć. No więc to wchodzą w związku z tym metody pomiarowe glaciologii, częściowo też geologii. Częściowo te pomiary też są prowadzone z powierzchni Ziemi i z kosmosu. Teraz bardzo dużo bardzo ciekawych pomiarów jest prowadzonych właśnie z kosmosu, co pozwala spojrzeć nam dosyć całościowo na Ziemię, bo instrument satelitarny okrąża ją zwykle kilka razy w ciągu doby i jest w stanie zaobserwować właśnie to, co się dzieje na całej powierzchni Ziemi, bo pojedynczy glaciolog może ma jakby skończoną liczbę miejsc, w które się może udać i wykonać pomiary i to są wtedy takie pomiary punktowe, a satelita zwykle ma dużo większy ogląd sytuacji, więc te pomiary satelitarne doskonale nam te pomiary naziemne uzupełniają. Z takich bardziej może egzotycznych, mniej oczywistych zjawisk, które obserwujemy, to jest przesuwanie się zasięgu występowania roślin i zwierząt. Widzimy, że one przesuwają się w stronę biegunów, czyli tam, gdzie jest chłodniej, jakby ścigają te miejsca, w których wciąż mogą żyć, ale też w górę, jeśli chodzi o tereny takie górzyste, gdzie roślina czy zwierzę w poszukiwaniu chłodniejszych warunków może po prostu przenieść się trochę wyżej. Więc widzimy przesuwanie się takich pięter roślinnych. innych. O ile wiem, nawet w Tatrach to już jest dość dobrze widoczne. Więc tutaj oczywiście takie pomiary obserwacji są prowadzone z kolei przez biologów, ekologów w znaczeniu osób, które się zajmują badaniem powiązań pomiędzy elementami środowiska ożywionymi i nieożywionymi i tego, jak one tam sobie działają. Więc tutaj i botanicy, i zoologowie mają swoją rolę.